psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej oraz przyszłotygodniowej audycji porozmawiamy o bezdomnych czworonogach, a konkretnie kotach oraz psach. Jak bezdomność wpływa na zdrowie zwierząt? Czy bezdomniaki powodują straty w środowisku naturalnym? Zapraszam już po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Na pierwszy ogień idą koty, którym poświęcę dzisiejszą audycję, a w przyszłym tygodniu na antenie pojawi się temat bezdomnych psów. Będzie jak zwykle szczegółowo i merytorycznie. Pod koniec dzisiejszej audycji dowiecie się także, w jaki sposób poszukiwać kota uciekiniera, który postanowił wybrać się na spacer, dając drapaka na przykład przez źle zabezpieczony balkon. 61 865 4654. Audycja jest nadawana na żywo, więc możecie zadawać pytania, oczywiście odnośnie waszych zwierzęcych przyjaciół. Zapraszam też do odwiedzenia mojej strony na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty Zuza Ogrodowczyk, gdzie możecie podać swoje propozycje na przyszłe audycje oraz zadać pytania, których być może wstydzicie się zadać na antenie, no bo nie każdy jest na tyle odważny, by zadzwonić do radia. No i jest to dla mnie zrozumiałe. Kocia bezdomność natomiast jest niezrozumiana. Wielu ludzi uważa bowiem, że zwierzęta żyjące na ulicy to żywe łapki na myszy, szczury, że żyjący na dworze kot łaszący się pod nogami przechodniów to umilenie codzienności dla osób, które mogą takiego zwierzaka pogłaskać. Oczywiście trudno jest ocenić, czy takie zwierzęta mają właściciela, czy faktycznie są bezdomne, ponieważ nasze prawo jeszcze zezwala na wypuszczanie tych drapieżników luzem. O, tymczasem mamy pierwszy telefon. Tak, słucham?
Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
W takiej sprawie. Kot, który biegał cały czas na ulicy, na osiedlu, na którym mieszkam, nagle przywiązał się do mnie i wręcz mi się w ubiegłym tygodniu wprowadził. Kupiłam mlekowisko, kupiłam miseczki, kupiłam jedzenie, kupiłam piasek. Kot jest bardzo fajny, on w zasadzie krok za mną chodzi, ale mnie bardzo dużo nie ma w domu. I mam pytanie, jak powinna z nim postępować? Jest jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. On bardzo często chodzi i miałczy. Naprawdę nie wiem, o co mu chodzi, bo przy tym jeszcze mruczy.
Okej, okay. A czy pani ma go teraz już cały czas na stałe w domku, czy pani go na przykład jeszcze wypuszcza?
Wypuszczam go. Okay. On się dopomina. Także dopomina się, drapiąc drzwi, żeby go wpuścić.
Dobrze, to zaraz na antenie odpowiem na wszystkie pani pytania, które pani zadała. Bardzo serdecznie dziękuję za ten ważny telefon. Jeżeli chodzi o takiego kota, który gdzieś właśnie na ulicy biega, potem za nami zaczyna chodzić, wchodzi nam do domu, no to jest ewidentna sprawa, że kot potrzebuje naszej obecności jako człowieka, ponieważ jest to po prostu zwierzę udomowione, a nie dziko, czy też wolno żyjące, jak to się gdzieś określa. Jedynymi zwierzętami dziko żyjącymi, jeżeli chodzi o koty w Polsce, to są żbik i ryś, o czym też będę jeszcze dzisiaj mówiła. Natomiast być może warto tego kota mimo wszystko przyzwyczaić do przebywania w pani domu. Można sprawdzić, na ile on będzie się bezpiecznie czuł podczas pani nieobecności, robiąc takie próby, że porządnie wybawić kota, na przykład wstać raz czy dwa razy godzinę wcześniej rano, pobawić się z nim bardzo intensywnie. Koty lubią krótkie i bardzo intensywne zabawy. Najlepiej piórko na wędce czy coś w tym rodzaju. Po intensywnej zabawie zawsze powinniśmy wydać mu posiłek, czyli uczymy go, że jest najpierw polowanie, potem po tym polowaniu coś sobie zjadamy. No i potem tak naprawdę kot powinien mieć siestę. I jeżeli nie ma pani na przykład 8 godzin dziennie, to nie będzie tragedia dla kota, ponieważ koty się do tego po prostu przyzwyczajają. Wiele osób jest takich, które pracują normalnie po kilka godzin dziennie czy nawet czasami 12 godzin dziennie i mają te zwierzęta. Oczywiście tutaj można z jednej strony powiedzieć, no ale kot był nauczony i całe życie, że tak powiem, pewnie przebywał na zewnątrz. Nie wiemy tego, także też warto z drugiej strony wstawić na przykład jakieś ogłoszenie. Są takie strony, takie grupy na jakichś portalach mediach społecznościowych, typu na przykład zwierzęta zaginione, zwierzęta znalezione. Może pani zrobić mu zdjęcie i wstawić, albo poprosić kogoś, kto ma takie konto gdzieś na przykład na Facebooku, żeby wstawił zdjęcie tego kociaka. Być może ktoś go szuka, może on uciekł i gdzieś w panice na przykład kilka tygodni temu, czy nawet kilka miesięcy temu zwijał komuś z innego osiedla, być może nawet kilka kilometrów od pani. No i teraz jak wyszedł z tego szoku, wylizał się z ran, szuka domu. To też jest bardzo, bardzo często u kotów, które swojego życia raczej na zewnątrz nie spędzały. Inna sprawa, dlaczego ładuje się do domu? No bo robi się coraz zimniej, a więc koty, te właśnie bezdomniaki, szukają teraz miejsca w domku. Dlaczego chodzi za panią i mruczy oraz miauczy? Warto w takim wypadku, jeżeli zdecyduje się pani na niego, wybrać się do lekarza, ponieważ stałe mruczenie połączone z miauczeniem może oznaczać, że coś jest nie tak. Być może kot spadł z wysokiego piętra budynku, właśnie to, co już mówiłam wcześniej, kilka tygodni, czy nawet jakiś dłuższy czas wcześniej. Być może coś jest z nim nie tak, więc na pewno warto udać się z nim do weterynarza, żeby wszystko dokładnie sprawdzić, o ile oczywiście pani tego kota będzie chciała przygarnąć. Czyli pierwsza rzecz jest taka, że trzeba wstawić ogłoszenie, żeby być może osoba, która go szuka, miała szansę na znalezienie go. Zgłosić go też na przykład do lokalnych fundacji i schronisk na zasadzie, że pani będzie jego domem tymczasowym, a schroniska i właśnie fundacje udostępnią informacje o nim, bo bardzo często, jak to też usłyszymy w dalszym ciągu audycji, osoby takie szukają po prostu swoich zwierząt w schroniskach, fundacjach, w lecznicach, więc być może uratowała właśnie pani życie kotu, który komuś zwiał i na którego ten ktoś po prostu czeka. A jeżeli okaże się, że to jest kociak, który jest bezdomny, który faktycznie właściciela nie ma, no to i tak czy siak będzie trzeba z nim jechać do weterynarza, zaszczepić go, odrobaczyć, żeby też pani była bezpieczna, no bo wiadomo, że różne choroby koty mogą przenosić, więc warto też tutaj się zabezpieczyć. No i po prostu też zabezpieczyć zdrowie naszego przyjaciela. Pozwólcie, że odbiorę jeszcze jeden telefon. Tak, słucham?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja dzwonię z Wielkopolski. Proszę panią, los zwierząt nie jest mi obcy. Szczególnie na wsi źle ludzie traktują zwierzęta.
Tak.
Wywożą do lasu, kochana pani. Potem młode wyrzucają wysokie zboże w kukurydze. Ja po prostu dbałam o te bezdomne koty, je karmię. Choć sama straciłam wzrok z powodu choroby genetycznej, już teraz nie widzę. I po prostu nie mogę dać sobie rady, ja je karmię za własne pieniądze, te koty. Miałam takie znajome, które pomogły mi bezpłatnie te koty wysterylizować.
No, super.
Ale teraz już te moje te znajome dobre zerwały kontakty ze mną. Dlatego chyba, że tak mocno nie widzę, nie wiem nawet, że w pułapkę tam co przywiozą, który kot wejdzie, czy sterylizowany, czy nie sterylizowany. One
tak,
zapomniały
tak.
powiedzieć, że ma łóżko być przecięte
tak,
do
tak.
sterylizowanych, nie? No jestem katoliczką, wiemy bardziej, słucham Radio Maryja, ale to, co ojcowie Radio Maryja mówią, z tym się nie zgadzam. Mi się serce kraje do bólu. Twierdzą, że tylko człowiek cierpi, zwierzę nie cierpi i to powtarzają za Radio Maryja z tymi ojcami, nawet przez nich zaproszeni księża profesorowie. Twierdzą, że zwierzę nie cierpi, że człowiek tylko cierpi. No to jest niemądre po prostu.
No ma pani rację, że faktycznie zwierzęta też cierpią. Jeżeli będzie pani potrzebowała pomocy, mogę zapisać pani telefon i pomóc pani w znalezieniu fundacji, która wesprze panią właśnie w wyłapaniu tych kotów, ewentualnie w pomocy znalezienia im nowych domów, no bo nawet takie zdziczałe koty są w stanie znaleźć sobie potem nowe domy. Wystarczy odrobina chęci. Nawet takie najbardziej zdziczałe trzeba po prostu przygarnąć i w odpowiedni sposób zaopiekować.
Ale dlaczego te koty są zdziczałe? Bo ludzie się do tego przyczyniają.
Oczywiście, że tak.
przecież te bezdomne koty, ja nie mam własnego, to są bezdomne koty, no one po prostu no, są tak wierne, tak dobre, to nieprawda, że kot chodzi własnymi drogami, to jest nieprawda.
Oczywiście.
Nie wierzy. Ja przez całe życie mam zwierzęta, ja kocham po prostu zwierzęta, są naszymi towarzyszami, ale mam lat 75, mieszkam samotnie na wsi, jestem niezdolna do samodzielnej egzystencji, bo wzrok utraciłam. No z powodu choroby genetycznej stopniowo traciłam, nieodwracalnie. To jest sprawa siatkówki oka, nie?
Rozumiem.
Jeszcze jedna sprawa. Jeden z tych kotów bezdomnych, podejrzewam, bo czytałam kiedyś poradnik weterynaryjny, teraz nie czytam nic, bo nie mogę. Z powodu ślepoty, która mnie nie oszczędza. I był tam narysowany pies, który ma, chyba to się nazywało, murzyca.
Tak.
I mój kot, chyba ten bezdomny, on chyba ma nużeńca.
Rozumiem.
Bo niekiedy z prawego boku taki płat sierści nie ma.
Rozumiem.
I to się jemu powtarza. I co zrobić?
No to w takim wypadku to najlepiej jest po prostu zawołać fundację, która po prostu pomoże. Także ja do pani zachowuję kontakt i teraz przerywam połączenie, ale będę się z panią jeszcze kontaktowała w sprawie tej fundacji. Wracamy sobie do naszej audycji, do naszych właśnie bezdomności, niezrozumianej bezdomności kotów. Bardzo serdecznie dziękuję też pani za ten telefon. Trzeba podkreślać, że zwierzęta fizycznie, zarówno fizycznie, jak i psychicznie cierpią tak samo jak ludzie. Być może ich psychika nie jest tak samo rozbudowana, nie być może, tylko faktycznie nie jest. Natomiast fizycznie na pewno cierpią w taki sam sposób. Ich neurobiologia jest w taki sam sposób zbudowana. Szczególnie jeżeli mówimy o ssakach. Zwierzęta bezdomne są te, które oczywiście żyją poza ludzkimi domami. To są takie zwierzęta, które nie mają swojego właściciela. Bezdomne koty żyją zarówno w miastach, tak jak już pani też powiedziała, żyją też na wsiach, a czasami również zapuszczają się w dzikie, leśne ostępy. Żywot takiego kota nie jest łatwy, to też pani podkreślała. Jego ciało przez proces udomowienia zmieniło się, a organizm zwierzęcia nie jest oczywiście już aż tak odporny jak ten należący do wolno żyjących dzikich kotów, jakimi w Polsce, jak już podkreślałam, są żbik i ryś. Nie pomaga też futro, które często ma elementy jaskrawo-białego koloru i które nie jest znakomitą barierą ochronną, nie oszukujmy się, przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, tak jak u dziko żyjących kotów, ponieważ ich sierść już nie jest taka, można powiedzieć, w tak samo sposób chroniąca, jak właśnie ta u naszych dzikich rysiów i żbików. A tuż po krótkiej przerwie, bo teraz czas na przerwę, zróbcie sobie jakąś kawę, zróbcie sobie herbatkę, opowiem, jak czuje się bezdomny kot, który żyje w mieście.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj o kotach bezdomnych. No i jak się czuje taki zwierzak żyjący w mieście? Nie oszukujmy się, przeciętne życie kota bezdomnego jest ponad połowę krótsze niż kota, którego trzymamy w domu. Zwykle nie przekracza 7 lat. Jest to sprawa oczywista, że taki kot nie jest szczepiony, nie ma zapewnionej opieki weterynaryjnej. Niektórym szczęściarzom uda się zostać poddanym kastracji dzięki działaniom takich osób jak nasza słuchaczka oraz lokalnych organizacji prozwierzęcych. No i na tym opieka ludzka się najczęściej kończy niestety. Bezdomne koty żyjące w miastach bardzo często narażone są na wypadki z udziałem aut. Kot w starciu z metalową maszyną rozpędzoną nawet tylko i wyłącznie do 50 km na godzinę nie ma najmniejszych szans. Najczęściej zwierzę umiera na miejscu, co jest dla niego w tym wypadku najlepszym scenariuszem zamiast bolesnej męki. No bo też z drugiej strony nikt się przy takim zwierzęciu nie zatrzymuje, albo przynajmniej, przepraszam, no nikt, to źle powiedziane, bo na pewno wielu z was by się oburzyło, ale najczęściej taka osoba po prostu ucieka z miejsca wypadku. A osoba według prawa powinna taka się zatrzymać, no i udzielić kotu pierwszej pomocy, natomiast wielu kierowców nie jest nawet świadomych potrącenia i to też warto podkreślić, ponieważ osoby na przykład jadące ciężkim samochodem typu tir, w którym nawet po prostu nawet nie odczują, że potrącili małe zwierzę. Inni kierowcy zwyczajnie się nie zatrzymają, a ci, którzy się na to zdecydują, najczęściej zawożąc kota do lecznicy, słyszą, że zwierzęciu niestety nie da się już pomóc. Koty są to zwierzęta bardzo terytorialne, a w związku z przewodnieniem ich populacji w miastach często dochodzi do starć pomiędzy osobnikami. Zwierzę, które wyjdzie z takiej walki z poważnymi ranami, może mieć duże trudności z powrotem do zdrowia. Niestety proces udomowienia związany jest również z chowem wsobnym, czyli z po prostu krzyżowaniem się osobników pokrewnych, no i obarczył koty różnego rodzaju chorobami oraz wadami genetycznymi. Jedną z najgroźniejszych chorób zagrażających tym zwierzętom jest koci wirus HIV, wywołujący chorobę weneryczną, która w finalnym stadium doprowadza do śmierci kota. Niejednokrotnie widujemy w miastach koty z zarapiałymi oczami, koty z brzydką, suchą sierścią lub tak jak tutaj nasza słuchaczka też mówiła, jej brakami spowodowanymi choćby nużycą czy grzybicą. Widzimy koty brązowe, które tak naprawdę powinny być czarne, natomiast sierść straciła kolor ze względu na braki w diecie albo przebyte choroby tarczycy, nerek czy też wątroby. Bezdomne koty, szczególnie te żyjące w miastach, mają często braki witamin, minerałów z powodu bardzo słabej diety. No nie oszukujmy się, takie zwierzęta najczęściej żywią się po prostu odpadkami, buszując po świetnikach. Dlatego koty w mieście rzadko właśnie nierzadko z kontenerami na odpady nam się kojarzą. Często widuje się też ludzi, najczęściej osoby starsze, które z okna w bloku mieszkalnym na osiedlu wyrzucają. Nadpsute resztki wędlin, czy też sera z lodówki, kości z kurczaka, jakieś resztki właśnie z kurczaka, którego obierają na przykład przy gdzieś tam okrajaniu piersi z kurczaka. No, resztki z obiadów, resztki ryb, czy to surowych, czy to gotowanych. Zaraz niedługo będzie grudzień, wigilia i te głowy karpi, no to jest coś po prostu masakrycznego. Taka głowa ryby przed świętami walająca się na trawniku miejskiego osiedla to już chyba niemal tradycja. Cel według osoby wyrzucającej bardzo jest szczytny. Przecież koty lubią ryby, więc na pewno nie odmówią takiego rarytasu. Ale resztki ryb nie są warte nawet spojrzenia i często koty mijają je szerokim łukiem. Natomiast złego takimi resztkami prędzej pożywi się jakiś bezdomny pies albo domny pies, który wychodzi z właścicielem na spacer, albo nie daj Boże się jeszcze w niej wytarza, albo pożywi się nią szczur, a nie kot, nawet ten bezdomny. Czy są to rzeczy, oczywiście, które dostałoby kot żyjący w naszym domu? No raczej nie. Jeśli tak, to z pewnością często odwiedzalibyśmy weterynarza. Zanim wyrzucimy jakiekolwiek jedzenie przez okno, zastanówmy się, dlaczego karmimy zwierzęta zepsutym jedzeniem albo też resztkami, które im szkodzą. To, że bezdomny kot jest w stanie zjeść nawet zepsute rzeczy, to nie jest tak, że one nie robią mu krzywdy, nie powodują na przykład rozstroju żołądka. Zwierzę, które zje zepsute mięso, będzie również mogło cierpieć z tego powodu na ból brzucha. Kości z kurczaka mogą doprowadzić nawet do przebicia ściany żołądka lub też jelit, doprowadzając bezdomnego kota niestety do powolnej śmierci. Jadłospis kota miejskiego często zawiera też dodatek kocich karm, które ludzie oczywiście w dobrej wierze rozkładają w różnych miejscach, czy to przy śmietnikach, czy oknach piwnic, lub też miejscach, w których koty lubią się gromadzić. Niestety i tutaj im szkodzimy, no i nie tylko im. Dlaczego? No po pierwsze podajemy najczęściej karmę bardzo słabej jakości, często też ze względu na to, że sami mamy mało pieniędzy, tak jak nasza słuchaczka też wspomniała, że sama kupuje i sama jakby wszystko zapewnia tym kotom. Te karmy najczęściej kupowane są na przecenach, w sklepach, w których robimy codzienne zakupy. Takie karmy jedynie zapychają żołądek kota, natomiast nie ogrzeją ciała w trakcie trwania jesienno-zimowych miesięcy. Druga sprawa to fakt, że ludzie często podają suchą karmę, która nie jest dobra dla kotów, bez względu na ich miejsce przebywania, powodując silne obciążenie nerek. Nie ma usprawiedliwienia, że to jest bezdomniak, to on może sobie jeść suchą karmę. Absolutnie nie. Jeżeli są kładzione jakiekolwiek poidełka, to bardzo często w tych poidełkach widzę glony, to nawet te miski nie są w odpowiedni sposób, słuchajcie, czyszczone. Po prostu ktoś je weźmie, przepłucze, a to, że tam są bakterie, to już nie ma żadnego znaczenia dla takiej osoby. To one pomaga, czy też nie pomaga? No chyba pomaga na pół gwizdka. Trzecia sprawa to wspólne miejsce spożywania posiłków, które jest idealnym miejscem do zarażania się jedną z kocich chorób zakaźnych. Koty, które z natury które są samotnikami, spotykają się w takich miejscach albo chodzą do nich na posiłek jeden po drugim, wzajemnie się zarażając. I kolejna rzecz. Miejsca te często generują bójki, ponieważ koty bezdomne, szczególnie te bardzo głodne, walczą o dostęp do pożywienia, no i mogą sobie zrobić wtedy poważną krzywdę. Kot, który ucierpi w starciu, jest zwierzęciem mniej odpornym, często skazanym na infekcje i cierpienie. Do takich miejsc często też przychodzą inne zwierzęta, na przykład jeże, które chętnie wypełniają żołądki niskiej jakości karmą, również się trując, ale przede wszystkim szczury wędrowne, których populacja w mieście ma się dobrze, no i też niestety przez wystawianie pojemników z kocim żarciem. No i szósta sprawa, ostatnia, zwyrodnialcy, i mam tu na myśli oczywiście niektórych ludzi, czasem dosypują do rozłożonych karm strychninę albo inne trucizny, mając na względzie uśmiercenie kotów, które im po prostu przeszkadzają. No i to jest po prostu karygodne zachowanie. Jeżeli zobaczycie taką osobę, która podchodzi do takiego karmnika dla kotów i coś wysypuje, od razu to zgłaszajcie. Jeżeli nie jesteście w stanie tej osoby dogonić, jeżeli nie jesteście w stanie tego zgłosić, bo nie macie przy sobie telefonu, to poczekajcie, aż ta osoba odejdzie i do śmietnika wyrzućcie to jedzenie, które zostało posypane proszkiem. Ostatnim elementem, o którym jeszcze nie wspomniałam, jeśli chodzi o dietę miejskich kotów, są oczywiście naturalnie występujące gatunki zwierząt, między innymi oczywiście ptaków, ssaków, no ale też na przykład gadów. Musimy pamiętać, że nasz kot, kot domowy, to zwierzę o bardzo aktywnym trybie życia. To zwierzę, które na wolności, można powiedzieć w cudzysłowie, czyli to bezdomne zwierzę, składa się praktycznie jego życie z samych wędrówek. Koty rzadko odpoczywają, wolą spędzać czas na ćwiczeniach związanych z polowaniami, wspinaczką na drzewa oraz u samców na całodobowym patrolowaniu swojego terytorium. Koty bezdomne oraz te puszczane przez nas luzem opanowały sztukę polowania do perfekcji, a dodatkowo każda matka kotka uczy swoje młode tej sztuki też od podstaw. Dlatego jako biolog muszę zwrócić Wam tutaj też uwagę na problem, jaki stanowią zdziczałe oraz puszczane wolno osobniki dla naszej bioróżnorodności gatunkowej. Dzięki badaczom ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytutu Biologii Ssaków PAN wiemy, że zwierzęta te zabijają rocznie 631 milionów ssaków i 144 miliony ptaków. Wyniki badań naukowcy przedstawili na łamach Global Ecology and Conservation. A z ich obliczeń wynika, że wiejskie koty przynoszą do domów swoich właścicieli około 48 milionów drobnych ssaków, no i około 9 milionów ptaków każdego roku. Oczywiście jeszcze więcej zwierząt koty niestety zjadają. Ponadto są one odpowiedzialne za całkowicie wyginięcie z naszej planety 30 gatunków zwierząt, w tym ptaków, gadów, ssaków, płazów. Niestety kot domowy został wpisany na listę zwierząt inwazyjnych. W dodatku jest na czele tej listy, oczywiście światowej. Nie jest on gatunkiem dzikim, nie jest gatunkiem rodzimym i absolutnie nie stanowi elementu ekosystemu, wręcz przeciwnie, zagraża mu. Gatunek inwazyjny to taki o znacznej ekspansywności, który rozprzestrzenia się naturalnie z udziałem człowieka i stanowi zagrożenie dla fauny i flory danego ekosystemu, konkurując po prostu z gatunkami rodzimymi o niszę ekologiczną, a także przyczyniając się do wyginięcia gatunków miejscowych. Gatunki inwazyjne stanowią drugie zaraz po niszczeniu siedlisk najważniejsze, największe zagrożenie dla światowej bioróżnorodności. I nie ma tutaj mowy o czymś takim, że to jest brzydkie nazywanie kotów, bo przecież one są wspaniałe. Ja też uważam, że koty są wspaniałe, ale trzeba nazywać rzeczy po imieniu. I fakt, że koty są inwazyjne, wcale nie usprawiedliwia czynów zwyrodniałych ludzi, o których mówiłam wcześniej, ponieważ to nie kot jest winny tego, że jest na zewnątrz i absolutnie nie jemu powinniśmy wymierzać jakąkolwiek sprawiedliwość. Jak pomóc bezdomnym kotom? O tym opowiem Wam po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Zanim opowiem Wam, jak wspomagać bezdomne kociaki, to jeszcze troszeczkę o tym, gdzie one tak naprawdę żyją, bo w tych chłodnych jesienno-zimowych miesiącach no muszą się gdzieś chronić i najczęściej chowają się w miejscach takich jak piwnice, czy też opuszczone budynki, w tym domy działkowe, no i też często wchodzą nam do domów osób, które tak naprawdę ich właścicielami nie są, tak jak to miało miejsce w przypadku naszej słuchaczki. Ostatnio bardzo modne stało się też budowanie kocich budek właśnie dla kotów bezdomnych. Natomiast jaki ma to cel? No jeżeli chcemy chronić nie tylko gatunki rodzime, ale również naszego ukochanego kota domowego, stwarzanie mu miejsca do bytowania poza naszym mieszkaniem, gdzie jest jego miejsce, jest posunięciem błędnym. Dlaczego? No ponieważ powoduje zwiększenie populacji bezdomnych kotów w miastach. Tak jak już wcześniej powiedziałam, życie bezdomnego kota domowego jest krótsze o połowę. Jest często okupione cierpieniem, chorobami, ponieważ nie jest to zwierzę, które radzi sobie bez nas tak świetnie, jakby nam się wydawało. Dodatkowo wkracza aspekt przyrodniczy, a więc fakt wytrzebiania przez bezdomne koty rodzimych dla naszej planety gatunków, jak choćby nornica, sikorka bogatka, wróbel domowy. Ponadto kilkadziesiąt tysięcy, które są wydawane, kilkadziesiąt tysięcy złotych oczywiście, które są wydawane na budki dla kotów, można by było przekazać organizacjom na wyłapanie kotów, ich kastrację oraz szczepienia. I nawet gdybyśmy mieli połowę tych kotów wypuścić po kastracji, to i tak czy siak byłoby to zgoła lepsze posunięcie niż budowanie budek. Wydaje mi się to jako biologowi i przyrodnikowi o wiele lepszym i bezpieczniejszym zarówno dla kotów, jak i dla środowiska rozwiązaniem. No, ktoś mądry może stwierdzić, że kot jest w miastach po to, by tępić szczury, natomiast badania jednoznacznie wykazują, że dla przeciętnego kota szczur jest zbyt duży i agresywny, by mieć chęć na niego polować. Kot zdecydowanie woli złapać bezbronnego wróbla, niż wchodzić w szranki ze sporym szczurem wędrownym, który może zadać mu niestety bolesne rany. Niejednokrotnie nagrywano film, czy też filmy, jak szczury przeganiają koty, które na przykład odkryły miejsca, w których znajdują się młode. Jak w takim razie, słuchajcie, przechodzimy do tego już tematu, który Was na pewno interesuje, jak dobrze wspierać bezdomne koty? Po pierwsze, zgłaszajmy błąkające się osobniki, szczególnie kocięta i zwierzęta, które lgną do człowieka, a które nie były przez nas dotychczas widywane w naszej okolicy. Tak jak to tutaj miało miejsce w przypadku naszej słuchaczki. Jeśli spotkaliście na waszym terenie kota, który wydaje się być zagubiony, lgnie do was, a wręcz po pogłaskaniu zaczyna za wami podążać, to istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że jest to kot, który komuś uciekł albo został porzucony. Takiego kota należy wziąć ze sobą, a jeśli jest to możliwe, przekazać fundacji lub ewentualnie zawiadomić Fundację Prozwierzęcą ratującą bezdomne zwierzęta o jego ostatnim położeniu. Dodatkowo na Facebooku znajdziecie wiele grup, które możecie właśnie wspierać zdjęciami znalezionych bezdomnych zwierząt. Kiedy piszecie post na takiej grupie, pamiętajcie, aby zawierał on dokładne miejsce znalezienia kota oraz najlepiej jego zdjęcie lub chociaż dokładny opis. Odławianie bezdomnych kociąt z drugiej strony jest bardzo problematyczne. Natomiast jeśli znamy miejsca ich bytowania, powinniśmy przekazać informacje o ich położeniu odpowiedniej fundacji. To zachowanie ma szczególny wpływ na zmniejszenie populacji bezdomnych kotów, ponieważ każdy kociak już następnej wiosny da życie kolejnym osobnikom. I tak naprawdę warto podkreślić, że w wieku około 4-5 miesięcy kot może być już płodny, co też badania potwierdzają. Druga sprawa. Nie wypuszczamy kotów na zewnątrz, no i obowiązkowo kastrujemy koty domowe, które nie są zwierzętami hodowlanymi. Nasz kot, którego wypuszczamy na zewnątrz, jest również narażony na o wiele krótsze życie. Przeświadczenie go o tym, że kot nigdy nie będzie szczęśliwy z nami w domu, jest stwierdzeniem bardzo samolubnym, ponieważ narażamy nie tylko nasze zwierzę, ale także setki organizmów, które nasz kot zabije każdego roku. Dodatkowo często wynika to z naszego lenistwa po prostu. Ponieważ o wiele łatwiej jest wypuścić kota, niż zbudować mu wolierę na przykład, zabezpieczyć balkon albo pobawić się z nim 3 razy dziennie w odpowiedni sposób, by zaspokoić jego instynkt łowiecki. Tym niemniej, jeśli wasz kot i tak będzie przez was wypuszczany, powinniście poddać go obowiązkowej kastracji. Nie ma znaczenia, czy będzie to kocur, czy kotka. Trzeba pamiętać, że jeżeli mamy kocura, to on pokryje wiele kotek. Da życie nowym kociakom, które zasilą populację bezdomności. Nie ma usprawiedliwienia na tego typu zachowania. To jest jawny brak szacunku i egoizm wobec drugiego zwierzęcia. Warto też wspomnieć, że ogromną wadą wypuszczania kotów na zewnątrz jest to, że nigdy nie możemy być pewni, co się dzieje z naszym przyjacielem. A co gorsza, nie możemy zareagować, kiedy naszemu zwierzęciu dzieje się krzywda. Trzecia sprawa to dobre lokowanie środków. miast. Zamiast wydawać pieniądze na dom dla kotów, lepiej wydać pieniądze na wyłapywanie i sterylizację zdziczałych zwierząt. Czyli to, co już mówiłam. Jedyną drogą do tego, aby zmniejszyć populację kotów, jest wyłapywanie kotów bezdomnych, które lgną do człowieka, oraz kastracja i ponowne wypuszczanie kotów, które są zdziczałe. Zamiast budować lokale dla kotów, każde z miast powinno przeznaczyć środki na ich wyłapywanie i kastrację. Czwarta rzecz to adopcja kociąt albo zapewnienie domów tymczasowym takich ze zwierzakom. No i bardzo ważnym aspektem pomocy kotów i kotom bezdomnym jest oczywiście ich przygarnianie. Nie jest to proste, ponieważ nie każdy oczywiście może pozwolić sobie na kota na stałe albo na kolejne zwierzę. No, adopcja szczególnie kolejnego z rzędu kota powinna być zawsze przemyślana, a najważniejsze przy tym powinien być proces wprowadzania takiego nowego kota do grupy, który określa się mianem socjalizacji z izolacją. No, jest to najbardziej humanitarna metoda na wprowadzenie nowego kota do grupy rezydentów, no i ona na pewno pomoże Wam w uniknięciu problemów. Pamiętajmy jednak, że nie możemy na przykład z małego mieszkania robić kociarni, ponieważ posiadając kilka kotów na małej powierzchni, zawsze będzie dochodziło do spięć, zawsze będą pojawiały się problemy behawioralne i może to być nawet uciążliwe dla naszych sąsiadów, nie tylko dla nas. Dla tych, którzy zwierząt nie mają, ale nie bardzo mają czas się nimi zajmować cały rok, jest coś, co nazywa się domem tymczasowym, a więc adoptujemy kota na określony czas, w trakcie którego fundacja będzie starała się odnaleźć zwierzęciu nowy dom. Nie daję tutaj gwarancji, że nie zakochacie się w tym zwierzaku i że jednak go nie adoptujecie, bo tak się bardzo często dzieje, no ale chyba też o to troszeczkę chodzi. W każdym razie dzięki przekształceniu się w dom tymczasowy możecie pomóc nie jednemu, a wielu kotom w przeciągu roku w znalezieniu ukochanej właśnie ludzkiej rodziny. Poza tym można wspierać fundacje, które zabierają koty z ulicy i trzymają je w specjalnie budowanych kociarniach, zanim będą gotowe na adopcję. Jeśli chcemy wspierać takie placówki inaczej niż finansowo, pamiętajmy, żeby kupować tylko potrzebne rzeczy, te, o które prosi fundacja. Jeżeli nie wiemy jakie, to można do fundacji zadzwonić i się dowiedzieć. Ważne, by nie kupować słabych jakości karm, tylko te pełnowartościowe, zawierające przynajmniej 60% mięsa. Kot jest drapieżnikiem i karma, która zawiera 14% produktów pochodzenia zwierzęcego, oprócz tego jest głównie złożona ze zbóż, warzyw i owoców, to jedzenie, które niestety będzie negatywnie oddziaływało na układ trawienny tych zwierząt. A teraz też to, na co pewnie część z Was posiadaczy kotów czekała, jak postąpić, gdy kot nam zwieje, gdy nam po prostu ucieknie. No bo kocia bezdomność ma też swoją smutną stronę, a więc ucieczki tych zwierząt, na przykład ze źle zabezpieczonych balkonów, okien. Kiedy nasz mruczek jakimś cudem ucieknie, musimy wiedzieć, jak postępować, by możliwie szybko i bez większego uszczerbku na zdrowiu trafił do nas, do domu. Najważniejsze w przypadku ucieczki jakiegokolwiek zwierzęcia są pierwsze godziny. Wiadomo bowiem, że zwierzak nie był w stanie uciec daleko. Jeśli nasz kot uciekł, to od razu po zauważeniu jego braku musimy rozpocząć poszukiwania. No ale nie od razu na zewnątrz. Na początku sprawdźmy mieszkanie. Kot mojego radiowego kolegi, którego serdecznie pozdrawiam, schował się w kanapie tak, że przez długie godziny nie był widoczny, a oczywiście poszukiwania na zewnątrz trwały już w najlepsze. Jeśli jesteście natomiast przekonani, że kota nie ma w domu, nie ma w mieszkaniu, rozpocznijmy poszukiwania. Nie minęło wiele czasu, więc zwierzę może być, słuchajcie, niedaleko. Na początku szukamy na swoim osiedlu w niewielkim promieniu, maksymalnie 200-300 metrów od miejsca zamieszkania. Kot najprawdopodobniej jest w szoku, uciekł z miejsca, gdzie wylądował i zaczął szukać kryjówki. Najlepiej przejrzeć pobliskie altany śmietnikowe, sprawdzić pod autami w krzakach. Jeśli znamy upodobanie naszego kota, na przykład, że lubi mniej, bardziej ciasne miejsca, to wykorzystajmy to w poszukiwaniach. Zabierzmy ze sobą mały bloczek i długopis, by zaczepić okoliczne osoby spacerujące z psami i poprosić je o kontakt w razie, gdyby zauważyli uciekiniera. Oczywiście dajemy im swój numer telefonu i informację, że jesteśmy od takiego i takiego kota. Jeśli kota nie udało się odnaleźć, musimy rozszerzyć poszukiwania o większy obszar. W kolejnych dniach drukujemy i rozwieszamy w legalnych miejscach ogłoszenia. No i pamiętamy też o tym, by je potem zdjąć, kiedy kot się odnajdzie, żeby nie otrzymać mandatu za zaśmiecanie. Nasze plakaty z wizerunkiem kota i jego opisem oraz numerem telefonu do nas rozwieśmy też w sklepach zoologicznych, lecznicach, innych psio- i kociolubnych miejscach. Poza tym, oczywiście, działamy w internecie na portalach mediach społecznościowych oraz powiadamiamy lokalne kocie fundacje, okoliczne schroniska. No i oczywiście w poszukiwania angażujemy rodzinę, angażujemy też znajomych. Ponieważ koty to zwierzęta, które są najbardziej aktywne w nocy i o świcie, to o tych porach najlepiej szukać podopiecznego. Dodatkowo warto rozłożyć w jednym miejscu karmę naszego kota, by on poczuł zapach ulubionego jedzenia, które zwabi nie tylko okoliczne koty, ale także być może naszego zaginionego mruczka. Karmę najlepiej położyć obok potencjalnie atrakcyjnej dla naszego przyjaciela kryjówki. Nawet jeśli minął miesiąc, słuchajcie, nie poddajemy się. Koty często znajdują się nawet po kilku miesiącach. Być może właśnie jednym z takich zaginionych kotków jest ten, który przyszedł do naszej słuchaczki. My rozszerzamy nasze pole poszukiwań. Na mapie oznaczamy już sprawdzone miejsca. Co jakiś czas sprawdzamy kocie jadłodajnie oraz okoliczne grupy bezdomnych kotów. Być może nasz mruczek po prostu się do nich dołączy w pewnym momencie. No i oczywiście zapisujemy się do wszystkich facebookowych grup typu Zgubione, Zalezione Zwierzęta w Poznaniu. No bo w takich miejscach informacja o każdym znalezionym zwierzaku jest udostępniana i jest ich naprawdę wiele. Poza tym rytuałem codziennym powinno stać się dla nas obdzwanianie schronisk, fundacji, lecznic. No być może ktoś przywiezie tam waszego przyjaciela. No i uda się wam go odzyskać. Z drugiej strony patrząc, to jest bardzo, bardzo istotne. Jeśli nie zaginął wam zwierzak, ale zobaczycie podejrzanie wyglądającego kota, który na przykład leży pod balkonem, przyjrzyjcie się mu. Być może jest to zwierzę, które spadło z piętra i potrzebuje waszej pomocy. W takim wypadku trzeba dzwonić na Straż Miejską, mając na uwadze fakt, że zgłoszeń jest więcej niż osób, które odbierają telefony do straży, więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Służby przyjadą po kota, odwiozą go do schroniska, a w schronisku pracownicy sprawdzą, czy nie jest to kot poszukiwany, sprawdzą, czy ma chip, a w razie potrzeby zajmie się nim też weterynarz. Zróbcie kotu też oczywiście zdjęcia przed oddaniem go służbom i udostępnijcie koniecznie w internecie, by osoba, która zwierzęka szuka, mogła odnaleźć swojego przyjaciela i koniecznie zapytajcie się Straży Miejskiej, do jakiego schroniska odwiozą tego kota. To już wszystko, słuchajcie, w dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że wam się podobała. Bardzo serdecznie dziękuję za wasze telefony, a my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8:00 w sobotę na dłuższej audycji i w takich pigułkach, ciekawostkach o zwierzęta w każdy poniedziałek, środę i piątek po 11:00. Zapraszam was serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.